Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Sadowski.
Gościem porannej rozmowy Radia Poznań jest profesor Przemysław Osiewicz, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Na początek informacja dla słuchaczy. Naszą rozmowę można też oglądać na facebookowym profilu Radia Poznań. Panie profesorze, kolejna niespokojna noc na Bliskim Wschodzie. Kolejne wzajemne ataki rakietowe między Izraelem a Iranem. Są kolejni zabici i ranni. Dlaczego, panie profesorze, pana zdaniem Izrael zaatakował Iran właśnie teraz? Przecież jeszcze niedawno prezydent USA Donald Trump zapewniał, że negocjacje nuklearne z Iranem idą bardzo dobrze, że Stany mają sytuację pod kontrolą, a tutaj nagle atak Izraela.
No, panie redaktorze, moim zdaniem właśnie dlatego w tym momencie, ponieważ te negocjacje zmierzały, tak, przynajmniej z tego, co wiemy z takich doniesień agencyjnych, te negocjacje rzeczywiście zmierzały w dobrym kierunku. Jakiekolwiek porozumienie czy zbliżenie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, tutaj mówię oczywiście o porozumieniu nuklearnym, czy tak naprawdę powrocie do respektowania tego układu nuklearnego z 2015 roku, przedłużenie, tak, obowiązywania tego układu na kolejną dekadę, jakiekolwiek tego typu zbliżenie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem jest nie na rękę Izraelowi. Stąd myślę, że ten moment nie jest przypadkowy.
To była czysta polityczna kalkulacja ze strony premiera Izraela?
Myślę, że po części tak. Po drugie, myślę, że akurat tutaj obawa na temat zaawansowania, czy dotycząca zaawansowania irańskiego programu nuklearnego też jest ważnym czynnikiem. I chociażby wypowiedzi niektórych polityków irańskich wskazujące na to, że Irańczycy są bliżej sukcesu, bliżej końca, aniżeli początku badań, no też być może, to pewnie się dowiemy w przyszłości, tak, czy tak było. Natomiast można też podejrzewać, że jakieś informacje wywiadowcze dotyczące stopnia zaawansowania tego irańskiego programu nuklearnego dodatkowo zmotywowały premiera Netanyahu, także dowództwo izraelskie do podjęcia działań akurat teraz, bo sama idea takiego ataku, jeśli można tak powiedzieć, funkcjonuje, czy taka groźba takiego ataku pojawiała się w wypowiedziach izraelskich polityków, nie tylko premiera Netanyahu, tak naprawdę od ponad dekady.
Po stronie Iranu stanął Pakistan, który ma 170 głowic jądrowych, a prezydent Turcji, kraju, który ma prawie 500 000 armię, o premierze Izraela mówi wprost: on podpali świat, krytykując jednocześnie kraje Zachodu i oskarżając je o bierność. Bo tak chyba trochę jest, prawda? Stoimy z boku i obserwujemy.
Jest taką rzeczą znamienną, jeśli poczytać na przykład stanowisko oficjalne Unii Europejskiej czy naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Wzywamy do deeskalacji.
Apelujemy o rozwagę, o deeskalację, o nie podejmowanie dalszych kroków, które mogłyby grozić eskalacją. Także zajmujemy bardzo wygodną pozycję, to fakt. Taką okrakiem na barykadzie, tak żeby z jednej strony wyraźnie nie wspierać państwa Izrael, ale też z drugiej strony czasem nie bronić Iranu. I to rzeczywiście taka postawa w świecie szeroko rozumianego Zachodu jest dostrzegalna. Natomiast z drugiej strony, gdybyśmy popatrzyli na to globalne południe, to zauważmy, panie redaktorze, że tam tego entuzjazmu i poparcia dla Izraela już nie ma. Tam są jednoznaczne wypowiedzi.
Wręcz przeciwnie.
Krytykujące Izrael, i to nie tylko Federacja Rosyjska, czego moim zdaniem wcale nie można by się było tak na 100% spodziewać, bo Rosja też starała się tak dotychczas być na barykadzie. Teraz jest jednoznacznie już po stronie Iranu, jak rozumiem, bo przynajmniej tak to wynika z oficjalnych stanowisk i wypowiedzi polityków rosyjskich. Ale tutaj zwróciłbym jeszcze uwagę chociażby na Chińską Republikę Ludową. Rzadko się zdarza, żeby Chiny zajęły tak mocne stanowisko na takim wstępnym etapie jakiegokolwiek konfliktu. Tutaj praktycznie już pierwszego dnia były bardzo mocne słowa potępienia z Pekinu.
Nie brakuje też opinii, że premier Izraela celowo wywołał konflikt z Iranem, oprócz tych powodów, o których pan wspomniał wcześniej, żeby odwrócić uwagę od tego, co dzieje się w strefie Gazy, która de facto jest odcięta od świata, ludzie głodują, nie ma wystarczającego dostępu do opieki medycznej. Konwoje humanitarne, widzimy to niemal codziennie w telewizji, stoją na granicy. Ambasador Palestyny przy ONZ rozpłakał się w czasie obrad i błagał o otwarcie granic i wpuszczenie wspomnianych konwojów.
No, powiem tak, sytuacja w Strefie Gazy jest dramatyczna, bo to też wiem od osób, które są tam na miejscu, naszych reporterek czy reporterów, którzy tam wjeżdżają, a jest to tak naprawdę raptem z Polski kilka osób, które mają takie prawo wjazdu. I od tych osób, a tym osobom wierzę, ponieważ to nie są osoby, które tworzą jakieś fantasmagorie czy zmyślają. Wiem, że sytuacja jest no, po prostu tragiczna i zwłaszcza sytuacja dzieci. No, dzieci najszybciej cierpią, bo umierają w wyniku niedożywienia albo po prostu przewlekle chorują. No to straszne rzeczy tam się dzieją. No moim zdaniem w tym przypadku ten brak reakcji społeczności międzynarodowej, w tym także Polski, takiej jednoznacznej, jest co najmniej alarmujący. No to apelowałbym, nie wiem, czy my, panie redaktorze, możemy, ale naprawdę apelowałbym o to, żeby w tym przypadku jednak no, wywrzeć większą presję, czy tutaj na ambasadorze Izraela w Polsce, że naprawdę tego typu działania nie będą tolerowane, bo myślę, że Izrael już przekroczył granicę tego, co mogliśmy jeszcze na przykład jesienią 2023 roku określać mianem usprawiedliwionego odwetu.
Strefa Gazy mogła być z jednym z wyrachowanych powodów ataku na Iran, żeby odwrócić uwagę, żeby zaciemnić ten obraz.
Nie sądzę, żeby to było motywem. Myślę, że tutaj była prosta kalkulacja, może nawet nie samego premiera Netanyahu, ile osób z jego otoczenia, że to jest dobry moment, tak, zróbmy wszystko, żeby uniemożliwić porozumienie nuklearne, jakiekolwiek zbliżenie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.
No, żeby reżim w Teheranie nie umocnił się przez te udane
Donalda
negocjacje.
Trumpa jako słabego prezydenta. Wbrew pozorom on go ocenia jako słabego, czyli takiego, który nie pójdzie na zwarcie, na konfrontację z państwem Izrael. I no, chociażby wypowiedzi różne prezydenta Trumpa z ostatnich dni mogą na to wskazywać, że no, niby po stronie Izraela, ale jednak jakąś furtkę sobie Stany Zjednoczone pozostawiają, więc to postawa Stanów Zjednoczonych też jest no, co najmniej zaskakująca.
Premier Izraela Benjamin Netanyahu chce nie tylko, jak mówi, wybić Iranowi atomowe kły, ale też, a może przede wszystkim, doprowadzić do upadku irańskiego reżimu. Wprost wzywa Irańczyków do powstania i zapewnia jednocześnie, że władze w Teheranie nigdy nie były tak słabe jak teraz. Tak rzeczywiście jest.
Pewnie nie były tak słabe, bo tylko silne państwo jest w stanie obronić swoich dowódców, jest w stanie obronić czołowych polityków, więc to akurat się, jeśli chodzi o tę diagnozę z premierem Netanyahu, zgodzę. Natomiast z drugiej strony oczekiwanie, że będziemy atakować i to nagle uruchomi jakąś falę protestów, ludzie, nie wiem, z gołymi rękoma rzucą się na koszary strażników rewolucji, nie wiem, będą atakować urzędy publiczne, no to się nie wydarzy. Opozycja w Iranie nie istnieje. No, znaczy opozycja antysystemowa nie istnieje w takiej zorganizowanej formie, bo zrobiono w ostatnich latach, zwłaszcza po 2009 roku, wszystko, żeby taką opozycję wyeliminować, więc te osoby, które mogłyby stanąć na czele takich ruchów, zostały wyeliminowane. Jeśli ktoś wspomni te protesty po 2022 roku, no to osoby je organizujące, głównie kobiety, szczyciły się tym, że nikt nami nie kieruje, nikt nam nie każe protestować, to jest nasza decyzja, to my same decydujemy, co robimy.
Panie profesorze,
w tym przypadku te antysystemowe protesty no, nie były silne, tak? One nie przeważyły tej szali na rzecz, nazwijmy to, osób niezadowolonych.
Ten konflikt...
Tutaj też się nie spodziewam, że teraz ludzie wyjdą na ulicę, bo akurat premier Izraela ich o to prosi, bądź też sugeruje. No, tutaj dodam, panie redaktorze, seria, no, taka wiadomość w zasadzie z nocy. Izrael twierdzi, że te samochody pułapki, które wybuchały na ulicach Teheranu wczoraj, to nie ich robota, tylko opozycji irańskiej. No, powiem szczerze, no, to jest to no, kalambur, no, to jest już naprawdę manipulacja.
Panie profesorze, ten konflikt...
Nie wiem, czy ktokolwiek jest w stanie w to uwierzyć.
Ten konflikt na razie regionalny może przerodzić się w coś więcej?
Mam nadzieję, że nie, ale jeżeli on będzie... No, tutaj To, co jest na pewno pewnym nowum, ale to też wynika z układu sił i z pewnych zmian z ostatnich 2-3 lat w regionie, to na przykład wyraźne potępienie tego ataku ze strony Arabii Saudyjskiej. Jeszcze kilka lat temu wydawać by się mogło, że Arabii Saudyjskiej taki atak będzie jak najbardziej na rękę. Bo kto oprócz Izraela mógłby być bardziej zaniepokojony irańskim programem nuklearnym? No oczywiście Arabia Saudyjska. I oczywiście Saudyjczycy absolutnie nie przyjmują do wiadomości, że Iran stanie się państwem atomowym. To się nie zmieniło. Ale też chcą mieć spokój, stabilizację w regionie. Nie chcą mieć ryzyka na przykład blokady cieśniny Ormus. Chcą mieć pewność możliwości eksportu ropy, tak, inwestycji, ściągania inwestycji, bo tego potrzebują. I im dłużej będzie trwała ta wojna, bo to trzeba już określać mianem wojny, tym gorzej dla regionu. Będą państwa w regionie, które będą zaniepokojone. Głównie monarchie arabskie paradoksalnie będą tym najbardziej zaniepokojone i kto wie, no... To jest na dzisiaj moim zdaniem absolutnie niewyobrażalny scenariusz.
Wspomniał pan
nie
o
takie rzeczy, nie takie
możliwości
rzeczy w historii.
Zablokowania cieśniny Ormus.
Że Iran otrzyma wsparcie z najmniej spodziewanej strony.
Wspomniał pan o możliwości zablokowania przez Iran cieśniny Ormus. Co jej zablokowanie oznaczałoby dla gospodarki Europy i świata? To jest przerwanie łańcucha dostaw i kłopoty na świecie, no i oczywiście u nas w Europie też.
No tak, to jest ponad 20%, ponad cieśnina Ormus transportowana jest ponad 20% ropy, którą no, zużywamy na świecie. Także uderzenie, tego typu uderzenie w gospodarkę byłoby odczuwalne wszędzie, także w Polsce. No, u nas dodatkowym takim jeszcze niepokojącą konsekwencją tego byłby fakt, że i gazowce z Kataru nie mogłyby przy jakiejś takiej długotrwającej blokadzie wypływać. To wpłynęłoby też chociażby na rynek gazu.
Panie profesorze, musimy powoli niestety kończyć.
Także tutaj na to zwrócić uwagę, że byłoby to bardzo niepokojące, delikatnie rzecz ujmując.
Pojawiła się informacja, że Władimir Putin chce być mediatorem między Izraelem a Iranem, a przecież Rosja korzysta i korzystać będzie z tych wzrastających cen ropy. Co pan myśli o tym pomyśle? Bo prezydent Francji Macron powiedział jasno, nie sądzę.
Znaczy moim zdaniem prezydent Putin jako mediator to trochę tak jakby wpuścić lisa do kurnika i oczekiwać, że pogodzi mieszkające tam kury. No to naprawdę to bardziej kuriozalnego pomysłu nie mogę sobie wyobrazić. Nawet biorąc pod uwagę jakieś tam prywatnie dobre kontakty prezydenta Putina i w Iranie i w Izraelu, co jest prawdą. Ale nie będzie tutaj przyzwolenia, zwłaszcza po tych ostatnich wypowiedziach myślę, bo nie tyle prezydenta Putina, ile osób z jego otoczenia, takich antyizraelskich, nie sądzę, żeby to mogło mieć miejsce. Poza tym wszyscy raczej już teraz kojarzą Rosję z Iranem, a
Panie
nie z Izraelem.
Ostatnie pytanie. Wojna w Ukrainie schodzi teraz na drugi plan. Świat wstrzymuje oddech i patrzy na Bliski Wschód. Co z Ukrainą? Króciutko, proszę, bo... Dobiegamy do mety.
Na teraz, moim zdaniem to jest faktycznie, media bardziej tak, jakby społeczność jest zaskoczona tak tym atakiem Izraela, to można mówić o zaskoczeniu, że to teraz się wydarzyło i tak nagle i na taką skalę, samo przygotowanie to rzeczywiście robi wrażenie, jakby wykonanie tej operacji tak z wojskowego punktu widzenia. Natomiast myślę, że długofalowo to ten konflikt też nie będzie trwał w nieskończoność. Ja przewiduję, że to będzie rzeczywiście tydzień, maksymalnie dwa, bo nie da się po prostu tego przedłużać. Po prostu skończą się niestety, ale tutaj na pewno skończą się w pewnym momencie zasoby, prędzej po stronie Iranu, więc nie będzie już tej możliwości odwetów i uderzeń takich odwetowych. To jedno, a wojna w Ukrainie niestety będzie trwała i wszystko wskazuje na to, że jeszcze będzie trwała miesiącami. Także
jeżeli oczywiście do tego konfliktu odpukać nie włączy się na przykład Pakistan. Profesor Przemysław Osiewicz, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo, dziękuję, miłego dnia.
Państwu dziękuję za uwagę, polecam państwa uwadze jeszcze nasz program Rozmowa Bardzo Polityczna po godzinie 18. Krzysztof Sadowski, dołączam się, dobrego dnia szanowni państwo, do usłyszenia.
Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań.